Pyta pani, czy znamy się z Maksymiukiem. Proszę sobie wyobrazić, że kiedy zdawałem eksternistyczny egzamin na artystę estradowego. Było to w roku 1961, czyli pani dziadków jeszcze nie było wtedy na świecie. Stanąłem przed koniecznością znalezienia szybko akompaniatora, dlatego że miałem do wykonania takie dwie parodie piosenek. Popędziłem do dziekanki, to jest taki dom akademicki w Warszawie, i tam spytałem, czy któryś z muzyków miałby jutro czas, żeby tu podlecieć do Ministerstwa Kultury, ja tam egzamin zdaję. I zgłosił się niejaki Jurek Maksymiuk. Zaakompaniował mi, egzamin zdałem. Jurek, jestem ci wdzięczny do końca życia i nigdy ci tego nie zapomnę. I jeszcze bardzo ci dziękuję za Charlestona, którego napisałeś mi w Poznaniu. Mam nuty, oczywiście nic z tych nut nie rozumiem, ale wysnuwam z nich twoją sympatię do mnie i odpłacam ci się tym samym.
Dziękuję pięknie. Ciekawa jestem, co odpowiedziałby panu Jerzy Maksymiuk.
Sporadyczne to były spotkania, dlatego że obaj jednak obracaliśmy się w innych kręgach towarzyskich i gatunek sztuki uprawiany przez niego i przeze mnie nie dawał okazji do spotkań.
Ale pan uprawiał wielosztukę, bo nie tylko estrada, również film, teatr, felietony, które pan pisuje. Która z tych sztuk dawała panu najwięcej przyjemności?
To było związane z okresami życia. Wiele rzeczy się udało, tak jak to pani była uprzejma zauważyć. Wiele się nie udało, ale może o nich nie mówmy. Zaczęło się u mnie od malarstwa i rysunku. Potem nagle objawił się teatr za sprawą Cybulskiego, Kobieli i innych, teatr Bimbom w Gdańsku. Potem nagle telewizja. Chciałem bardzo, czy będę umiał prowadzić show na modłę amerykańską. Potem Janek Łomnicki spiknął mnie ze Staszkiem Bareją. Tak się zaczęła współpraca filmowa i tak dalej, i tak dalej. I w każdym momencie, kiedy coś robiłem, to wtedy byłem w to zaangażowany najgłębiej, a na emeryturze teraz w co jestem zaangażowany i najgłębiej? No, w spotkania autorskie. Nagle moje 1,5-godzinne gadanie nie usypia ludzi, przeciwnie, zdarza się, że nawet ich rozbawia, pobudza do myślenia, bo czasami sobie dyskutujemy.
Jeżeli zatrzymujemy się na chwilę przy języku, jest mi trudno zrozumieć te popularne błędy, które ludzie tak powszechnie popełniają. Na przykład nie potrafią użyć poprawnego związku frazeologicznego 1,5 miesiąca i 1,5 godziny.
No tak, to nawet jest cały spory akapit, który widnieje w jednym z moich felietonów. Spory akapit poświęcony właśnie tej przypadłości, że rzeczywiście, jeżeli u nas jakiś rzeczownik rodzaju męskiego zaczyna występować w liczbie 1,5, to momentalnie niewieścieje i już nie ma 1,5 dnia, 1,5 kilometra, tylko jest 1,5 dnia, 1,5 kilometra. Ale język w ogóle się upraszcza bezustannie. To już jest może teoria dość ryzykowna, ale ponieważ on ciągle walczy z kulturą obrazkową, słowo pisane, to niestety przegrywa, ponieważ gdzieś w mózgu współczesnego Polaka nie mieści się umiejętność odczytywania i obrazków, i tekstów. W związku z czym ten tekst ubożeje.
Wypychamy z naszego słownika słowa, które są piękne, bardzo polskie. Czy tęskni pan czasami do świata, w którym mówiło się, że jest się zmitrężonym?
Nie, nigdy tego słowa nie używałem. Tak się jakoś złożyło. Myślę, że język jest jednak zjawiskiem żywym. I jak usłyszałem to, co pani powiedziała, to odruchowo chciałem zaprotestować, bo mam w sobie taki generalny odruch niechęci do wspominania starych, dobrych czasów. Jak mi ktoś wspomina stare, dobre czasy, to ja mówię, ja się nie przyłączam, dlatego że stare czasy były dla mnie złe i one się ciągle poprawiały, jeżeli o mnie chodzi. Tak naprawdę to ja uważam, że świat się zmienia i trzeba się z tą zmiennością pogodzić. I pewne formy umierają, ale na ich miejsce powstają nowe. Przecież przepiękne słowa układał Jeremi Przybora. Wnosił do języka Gombrowicz. Nie przypuszczam, żebyśmy mogli jakoś tak wyważyć, co było lepsze, czy zmitrężenie, czy język Przybory. Mnie nie wolno uwierzyć w to, że ja jestem cadyk, autorytet, czy posiadacz wiedzy tajemnej. Nie, nie.
A zaraz zobaczymy, jak wiele osób przychodzi tu dla pana.
Nie, nie, za mną się ciągnie jednak skądinąd zasłużona sława rozśmieszacza, no bo przecież zdarzało mi się też żyć, bo na wszystkie sposoby usiłowałem zawsze zarobić na życie. Otóż usiłowałem żyć z rozśmieszania i to gdzieś w świadomości szanownych odbiorców pozostało, więc bardzo wielu przychodzi po to, żeby dać się rozbawić. Nie wiem, czy znowuż taka ogromna liczba po to, żeby nie wiem, po prostu nie wiem.
Chciałam na sam koniec pana zapytać. Mój tata był kawalarzem, człowiekiem, który rozbawiał wszystkich, ale w domu był potężnym smutasem.
Ostrożnie z językiem. Mam swoje obsesje. Nie lubię słowa smutas. Dlaczego? Ponieważ powstało ono z połączenia jednego słowa z drugim bardzo brzydkim. W związku z czym tak samo nie lubię słowa biurwa. Dokładnie z tych samych powodów. Wracając do meritum, jest rzeczą oczywistą, że człowiek, który w pewnym momencie zostaje zmuszony przez życie do wymyślania żartów, nie będzie ich trwonił na co dzień, dlatego że to jest po prostu jego chleb, z którego on żyje i tak jest w moim przypadku. Aczkolwiek u mnie dochodzi to, że powiem prawdę, dość nieśmiały jestem i w momencie, kiedy jestem przed publicznością, to tak jak skok na głęboką wodę, a jak nie muszę wykonywać takich skoków, to raczej milczę i wolę słuchać.